Komunistyczne Chiny coraz mocniej wchodzą do Hongkongu. Kolejni działacze są stawiani przed sądem i zamykani w więzieniach za krytykowanie władzy. Co czeka Hongkong? Dlaczego wolność mediów jest kluczowa dla funkcjonowania państwa i czy jest ona zagrożona tylko w Hongkongu? O tym porozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi. Telewizja Idź Pod Prąd, Hanna Jaskarska. Zapraszam.
Witajcie, telewizja Idź Pod Prąd, Hanna Jaskarska. Moim wyjątkowym gościem jest dzisiaj Mark Simon, były dyrektor Next Media, a także współpracownik, przedstawiciel i przyjaciel Jimmy'ego Laya. Bardzo nam miło pana gościć. Dziękuję. Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie narodowym zorganizowano nalot na redakcję Apple Daily, aresztowano 5 menedżerów oraz zamrożono aktywa gazety. Dlaczego władze Hongkongu i Chiny tak bardzo boją się Apple Daily? Mówiąc krótko, dlatego, że są komunistami. Niestety, tak właśnie jest. Jestem pewien, że wasi widzowie to rozumieją. Ci, którzy nie zostali wybrani demokratycznie, boją się tych, którzy chcą demokratycznych wyborów. A wolne media są kluczem do ochrony, czy nawet osiągnięcia demokracji. Obecnie Apple Daily jest jednym z największych mediów w Hongkongu. W zależności od danych zajmuje pierwsze lub drugie miejsce. To bardzo duże medium. Problemem dla komunistycznej partii Chin jest, gdy jedno z największych mediów w Hongkongu jest prodemokratyczne. Oni zawsze mieli z nami problem. Ta walka trwa już od dawna. Walczymy z nimi od 1997 roku, kiedy weszli do Hongkongu. Urządzali naloty na nasze biuro już wielokrotnie. Jeden z większych nalotów miał miejsce w październiku 2020 roku. A w ubiegłym tygodniu weszli tu ponownie. Mamy do czynienia z opresyjnym reżimem i ludziom trudno jest zrozumieć, jak wygląda przejście od wolnego i otwartego społeczeństwa do opresyjnego reżimu. A właśnie to się teraz dzieje. Ale aby Chiny dostały to, czego chcą, muszą najpierw pozbyć się wolnych mediów. Czy jest pan obecnie poszukiwany w Hongkongu? Co by się z panem stało, gdyby był pan tam teraz? Tak, oficjalnie stwierdzono, że jestem poszukiwany. Wiemy jednak, że byłem poszukiwany już wcześniej. Jimmy Lai i ci, którzy są teraz w więzieniu, powinni być teraz punktem naszej koncentracji. Mój szef powiedział mi w kwietniu ubiegłego roku, musisz stąd uciekać. Powiedział, oni przyjdą po ciebie. Nie chcę, by twoja żona i dzieci wiedzieli, że przeze mnie cię tu zatrzymali. Co ważniejsze, powiedział, potrzebuję cię tam. Musisz walczyć, musisz pracować dla nas. Tak, stawia się mi szereg zarzutów. Pranie brudnych pieniędzy, oszustwa, zagrażanie bezpieczeństwu narodowemu, podburzanie, mówienie niemiłych rzeczy o rządzie. Możliwe, że opublikowałem reklamę z Kubusiem Puchatkiem, która ich rozgniewała. Ale to nieważne. Jestem teraz w New Jersey i jestem bezpieczny. A ludzie, o których powinniśmy się martwić, to ludzie zamknięci w więzieniach, ludzie, którzy są w Hongkongu. A gdybym tam wrócił, po pierwsze myślę, żeby mnie nie wpuścili, nie chcą konfliktu z USA. Po drugie, dlaczego miałbym wracać i sprawiać problemy innym? Skupmy się na tych, którzy są w więzieniu. Jestem dużym Amerykaninem siedzącym w New Jersey, walczę, nic mi nie jest, wszystko jest w porządku.
Dobrze to słyszeć.
Wróćmy na chwilę do Apple Daily. Jeśli zakończą działalność, na przykład z powodu tych problemów finansowych, to czy będzie to koniec wolności mediów w Hongkongu? Mówił pan już o tym w innych wywiadach, ale proszę powiedzieć naszym widzom, co wolność mediów oznacza dla społeczeństwa i narodu. Wolność mediów jest fundamentem wszystkiego w wolnym społeczeństwie. Nie ma nic ważniejszego. Nie ma nic, co by znaczyło więcej niż wolna i otwarta wymiana myśli, ponieważ dotyczy ona wszystkich obszarów społeczeństwa. W biznesie musisz mieć prawo mówić to, co chcesz powiedzieć. Także w polityce musisz mieć to prawo. To są właśnie wolne media. To wolne i otwarte wyrażanie myśli w mediach masowego przekazu. To niezwykle ważne, by mieć możliwość prowadzenia otwartej dyskusji pomiędzy różnymi organizacjami i grupami. I to dzieje się w mediach. Tak rozwiązujemy nasze problemy jako społeczeństwo. Wszystko kręci się wokół wolnych mediów. To nie jest jakaś abstrakcyjna koncepcja. Tego nie można kontrolować. Nie może jedna osoba decydować o tym, co jest wolnością mediów, a co nią nie jest. Jest wiadome, że gdy mamy szeroką wymianę myśli, czy raczej szeroko zakrojoną zasadę wymiany myśli, to ta wymiana zachodzi. Oczywiście nie można sobie biegać i włączać alarmów pożarowych, albo nie drukuje się pornografii, ale bądźmy poważni. Te argumenty przeciwko wolności mediów są argumentami tyranów. To argumenty tych, którzy nie chcą debaty nad faktami. Tak naprawdę to jest główny element wolności mediów. Otwarta debata, którą społeczeństwo prowadzi na wszystkich poziomach. W szkołach, w rządzie, także w zakresie informacji gospodarczych. To też bardzo ważne. Wspomniał pan wcześniej, że należy skupić się na osobach więzionych i prześladowanych w Hongkongu i w Chinach. Wiemy, że pański przyjaciel Jimmy Lai jest obecnie w więzieniu. Czy wiadomo panu coś o jego sytuacji? Z tego co wiem, to z jego zdrowiem jest wszystko w porządku. Nie chcę krytykować hongkońskiej służby więziennej. Jest najbardziej humanitarna w całych Chinach. Nie ma co do tego wątpliwości, choć tam poprzeczka nie jest wysoka. Hongkong to nadal miejsce, w którym nie torturują cię, dostajesz na czas lekarstwa i to, czego potrzebujesz. Jimmy Lai ma 73 lata. Nie zarzuca mu się przemocy, tylko przestępstwa polityczne. Fizycznie nic mu nie jest, ale i tak martwimy się o niego. Jeśli pan albo ktoś z pańskiego otoczenia jest z nim w kontakcie, proszę powiedzieć mu, że modlimy się za niego, a także za Hongkong i za Apple Daily. Jeśli mogę, prześlę wam adres tego więzienia i jego numer. Bardzo go ucieszą wiadomości od Polaków. Gdy jesteś w więzieniu, wiemy to od papieża Jana Pawła II, że modlitwy mają znaczenie. Kontakt z człowiekiem ma znaczenie. W bardzo ciężkim czasie wiele znaczy świadomość, że jakaś kobieta w Polsce myśli o tobie. Wiele znaczy dla tych ludzi, że nie są zapomniani. To naprawdę ważne. Przekażę to. Prześlę wiadomość o tym do prawników. Jeśli chcielibyście napisać do niego, wyślijcie mu list. Tylko napiszcie mu coś, co do niego dotrze, bez treści politycznych. Napiszcie, że się modlicie, że jesteście z nim. Dziękuję bardzo za te słowa. Ostatnie pytanie. W Polsce politycy twierdzą, że chcą z Chinami współpracy czysto gospodarczej. Widzimy jednak, że wraz z chińskimi inwestycjami, z nowym jedwabnym szlakiem, z instytutami Konfucjusza, do Polski napływają chińscy szpiedzy i próby cenzury naszych mediów. Jaką lekcję powinniśmy wyciągnąć z doświadczeń Hongkongu z komunistyczną partią Chin? Po pierwsze, myślę, że Polacy mogą łatwo zrozumieć zasadę nigdy nie ufaj komunistom. Oni nigdy nie powiedzą wam prawdy. Po drugie, Chińczycy nie są w Polsce tylko dla pieniędzy. Chcą wpływów, chcą odsunąć Polaków od jakiejkolwiek konfrontacji z Chinami. I ja nie twierdzę, że Polacy mają wejść w konflikt z Chińczykami, ale cena, jaką trzeba płacić za współpracę z komunistycznymi Chinami, nigdy nie będzie dla was korzystna. Okej, może dostaniecie kolej, w porządku, ale cena, jaką za to zapłacicie, będzie ogromna. Ostatnia rzecz, jaką chcę powiedzieć Polakom, to nie potrzebujecie ich. Nie potrzebujecie żadnych specjalnych umów z Chińczykami. Nie dadzą wam nic, czego nie da wam rynek. A jeśli przychodzą i chcą wam coś dać, to prawdopodobnie wasz rynek tego nie chce. Więc czy naprawdę mądre jest branie od nich pieniędzy, które będziecie musieli potem zwracać? I ostatnia rzecz dotycząca ich wpływów. Dlaczego mielibyście wpuszczać do siebie kogoś, kto chce pozbawić was wolności? Nie rozumiem tego. Myślę, że wasza społeczność biznesowa jest krótkowzroczna, tak jak i w innych krajach, jeśli chodzi o zrozumienie, czego się od nich naprawdę oczekuje. Biznesmeni chcą zarabiać pieniądze. Burmistrz małego miasta będzie w trudnej sytuacji, kiedy chińska delegacja przyjedzie i powie, że chce wydać tu dużo pieniędzy. Ale uważam, że wy tego nie potrzebujecie. Znam dość dobrze polską gospodarkę. To dobra, silna gospodarka. Czy naprawdę musicie zadawać się z tymi, którzy łamią prawa człowieka, by zbudować drogę? Czy musicie zadawać się z nimi, by kupować od nich zabawki? Czy musicie zadawać się z nimi, by zrobić cokolwiek? Okej, kupujcie tanie zabawki, w porządku, kupujcie chińskie produkty, ale przemyślcie to i być może stwierdzicie, że nie chcecie, by Chiny kontrolowały części waszej infrastruktury. Może nie pozwolicie im przejąć sieci komórkowej. Może nie pozwolicie im wejść do instytucji naukowych, z których swoją drogą wykradają wszystko, co macie. Polacy muszą zrozumieć, że są silni jako państwo i nie muszą podlizywać się Chinom. I ostatnia rzecz ode mnie. Za każdym razem, gdy spotkacie jakiegoś Polaka, przedsiębiorcę, który chce robić interesy z Chinami. I to samo widzimy w USA. To pierwszą rzeczą, jaką będzie mówił, będzie to, że Polska jest słaba. Tak będzie robił. Robią to na całym świecie, także w USA czy Wielkiej Brytanii. Będą próbowali przekonać was, że potrzebujecie komunistycznej partii Chin. Nikt nie potrzebuje komunistycznej partii Chin. Dziękuję bardzo za te słowa i za tę rozmowę. Specjalne podziękowania także dla Hanny Shen, naszej korespondentki na Tajwanie, która pomogła w organizacji tego wywiadu. Moim gościem był dzisiaj Mark Simon, były dyrektor Next Media, a także współpracownik, przedstawiciel i przyjaciel Jimmy'ego Laya. Dziękujemy. I ja dziękuję. Trzymajcie się. Telewizja Idź Pod Prąd, Hanna Jazgarska. Do zobaczenia.
A naszym gościem dzisiaj jest redaktor Hanna Shen, nasza korespondentka na Tajwanie. Serdecznie witamy pani redaktor.
Dzień dobry, witam państwa.
Szanowni państwo, dzisiaj w Hongkongu został wydany ostatni numer gazety Apple Daily, ostatniego dużego dziennika, ostatniej dużej gazety prodemokratycznej funkcjonującej w Hongkongu. Kilka dni temu zostało także zamknięte wydanie anglojęzyczne. Dzisiaj został wydany ostatni numer wydania chińskojęzycznego. Wczoraj Apple Daily na Twitterze opublikowało artykuł, wpis, w którym powiedzieli: dziękujemy czytelnikom za wieloletnie wsparcie. Mamy nadzieję, że będziecie o nas pamiętać. Hongkończycy, dodajcie gazu. Żegnamy. Pani redaktor, dlaczego ta gazeta została zamknięta i komu przeszkadzało jej funkcjonowanie?
No, ta gazeta od samego początku, jej misją było mówienie prawdy o komunistycznych Chinach. Ona dlatego powstała. Jim Lai był bardzo takim biznesmenem, który odnosił liczne sukcesy i w innych dziedzinach. On tam między innymi w tekstyliach prowadził firmę, także miał udane biznesy. Sam zresztą mówił, że Hongkongowi zawdzięcza trzy rzeczy: udany biznes, wspaniałą rodzinę i dobre zdrowie, czyli jak to mówił, wszystko. Ale po masakrze na placu Tiananmen stwierdził, że Hongkong ma to miejsce, którym on nauczył się, czym jest wolność. Kiedy pierwszy raz, on uciekł z Chin, urodził się w Chinach, uciekł z Chin, kiedy przybył jako nastolatek, zapytany, no co poczuł, pierwszą rzecz, jaką poczuł, to on poczuł, powiedział, że poczuł wolność. Więc on zrozumiał, że ten wolny Hongkong ma misję, ważną misję do spełnienia po masakrze na placu Tiananmen. Ma mówić światu prawdę o komunistycznych Chinach. No im więcej było, i mówił, to było pismo antykomunistyczne, pismo, z którego wiele innych mediów na świecie, wielu innych dziennikarzy, wielu innych ekspertów dowiadywało się, co dzieje się w Chinach komunistycznych. I także, które brało bardzo aktywny udział w tym, w sposobie walki z chińskimi komunistami, z tą kontrolą, jaką narzucali Hongkongowi chińscy komuniści w protestach na przykład. To było jedno z tych niewielu pism, które zawsze było przy Hongkongczykach, które bardzo wiernie oddawało to, co się działo na ulicach Hongkongu. No, tak antykomunistyczne pismo, medium, które no, za misję postawiło sobie mówienie prawdy o komunizmie, no nie może istnieć w państwie, które jest komunistyczne, w miejscu, które już jest częścią państwa komunistycznego, a tym jest Hongkong. No tu na Tajwanie większość ludzi mówi, że Hongkong stał się już jednym z miast w Chinach, takich jak Szanghaj, Pekin, Nanjing. To jest po prostu jedno z chińskich miast komunistycznych, to jest jedno z miast w komunistycznych Chinach. No w Chinach nie ma możliwości istnienia dziennika, który by krytykował komunizm, który by krytykował partię komunistyczną, który by oddawał głos wolnym Hongkongczykom, i dlatego został zamknięty. To było do przewidzenia, mimo że oczywiście no, jest ogromny smutek i to jest ogromne, to jest po prostu zniszczenie wolności, wolnej prasy w Hongkongu, bo oczywiście istnieją tam jeszcze jakieś mniejsze media, istnieją i stacje, i telewizje, ale no, sami dziennikarze hongkongscy dziś mówią, że no, to jest zatrważające dla nich. To, co się stało z Apple Daily, jest dla nich zatrważających, bo właściwie tak z dnia na dzień można zniszczyć biznes. Zobaczmy, że to jest właśnie taki chiński kapitalizm. No, Apple Daily znika nie dlatego, że popełnił jakieś błędy w finansowaniu, żeby nie przewidzieli czegoś, że no, rynek tak zadziałał, tylko że zadziała ręka komunizmu po prostu. I to pokazuje też nam, no, czym jest tak zwany ten wychwalany w Polsce chiński wolny rynek. Jeżeli nie idziesz z partią, to z dnia na dzień możesz po prostu zniknąć. I to jest też to coś, co Dlaczego powinniśmy mówić o Apple Day, szczególnie w Polsce? No, oczywiście to jest zatrważające, co dzieje się z dziennikarzami tam pracującymi, co dzieje się z Jimmy'm Lai, ale my powinniśmy o tym mówić między innymi dlatego, że w Polsce Polakom się wmawia, że w Chinach rządzi jakiś wspaniały, wolny rynek, jest kapitalizm i tam można rozwijać wspaniałe biznesy. No to właśnie przykład Apple Day nam pokazuje, jak te biznesy się kończą, kiedy nie pije się hymnów pochwalnych na rzecz partii komunistycznej. No, więc ten antykomunizm doprowadził do tego, że komuniści musieli zrobić wszystko, aby tę gazetę zamknąć. Ona jest na tyle sławna, to jest gazeta, która codziennie wychodzi w nakładzie 80 tysięcy egzemplarzy. Porównajcie Państwo, to jest mniej więcej nakład Gazety Wyborczej z zeszłego roku. Teraz zdaje się Gazeta Wyborcza ma mniejszy nakład, no ale to jest w państwie prawie 40-milionowym taki nakład, a tutaj mamy 7,5 miliona Hongkongczyków i podobny nakład, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, jaki to jest, no, że jednak to jest medium, które miało ogromny posłuch wśród Hongkongczyków. To jest w ogóle medium znane w świecie chińskojęzycznym, tym wolnym. To jest medium także działające tutaj na Tajwanie. Także no to jest taka grupa rzeczywiście bardzo znana i trzeba było w nią uderzyć, żeby też no, był odpowiedni wiadomość, sygnał dla innych. Jeżeli będziecie robić to, co oni, jeżeli będziecie występować przeciwko nam, partii komunistycznej, to tak samo was zdławimy.
No właśnie, pani redaktor, a jak zareagowali w takim razie zwykli Hongkończycy? No wiemy, że dzisiaj został wydany właśnie ostatni numer tego dziennika. No jakie były w takim razie nastroje w Hongkongu? No i jak do tego może się odnieść zwykły Polak?
No, sami Państwo widzicie, normalnie codziennie wydawane 80 tysięcy egzemplarzy, tam 80 z hakiem, a ten ostatnie wydanie milion i to się rozchodzi. Czyli po prostu, no to jest taki, Hongkongczycy mam wrażenie to odebrali jako taką formę protestu, żeby kupić tę gazetę, żeby ją mieć, żeby ją wziąć, żeby ją dostać, że to jest też pokazanie ich protestu wobec komunistów, którzy no, przejęli zupełnie rolę nad Hongkongiem. O tym, jaki to ma wpływ na pozostałych dziennikarzy, już powiedziałam. Oni są naprawdę zszokowani, zastraszeni, wielu z nich. Wiedzą, że ich no, los może być bardzo ciężki. Zresztą mieliśmy już kilka lat temu były wydawcy, którzy uciekali, byli porywani najpierw. Niektórym się udało, zostali wypuszczeni. Jeden z nich przyjechał tutaj na Tajwan, mieszka tu na Tajwanie. I on mnie przewidywał już jakiś czas temu, że to dla Apple Daily to na pewno będzie bardzo, bardzo tragiczny koniec. Także to rzeczywiście się spełniło. Dla Tajwanu no to jest oczywiście jeszcze jedna nauczka, jedna z wielu, co będzie, jeżeli w ich państwie będą rządzący, którzy chcą współpracować z Chinami komunistycznymi. No w Hongkongu władze poszły na pełną współpracę i skończyło się to wchłonięciem przez komunistyczne Chiny totalnym i zabraniem wszelkich wolności. No i dla Tajwańczyków jest to lekcja tego, co się może stać, jeżeli oddadzą władzę partiom, politykom, którzy mówią, że Tajwan musi blisko współpracować z Chinami. Także no, to akurat można powiedzieć, że jest dobra lekcja. Nigdy za mało takich przypomnieć. No szkoda, że koszty tutaj muszą płacić Hongkongczycy.
No właśnie, ale w Polsce ktoś mógłby powiedzieć, że no dobrze, zniknęła jedna gazeta, no ale jakie to ma tak naprawdę znaczenie dzisiaj dla mnie?
Przede wszystkim ja bym zaczęła od tego właśnie, no, że to jest taki model pokazujący no, model działania partii komunistycznej. No, wszędzie tam, gdzie ona ma coraz większe wpływy, no to za tym idą odpowiednie kontrola, ograniczanie pewnych wolności. No i to jest dla nas nauczka. Znaczy już widzimy, że w polskich mediach jest ogromne ograniczenia i autocenzura, jeżeli chodzi o krytykę partii komunistycznej. Jest dużo materiałów, które w nieprawdziwy sposób przedstawiają Chiny Ludowe. Ostatnio taki artykuł ukazał się w polskim radiu, gdzie tytuł był Łamanie praw człowieka w Xinjiangu z znakiem zapytania. Na końcu był, znaczy Cały świat mówi, że tam istnieją obozy koncentracyjne. W Kongresie Amerykańskim ofiary, osoby, które były w tych obozach, więc widziały, doznały tych cierpień na własne oczy, zeznawały. Senat w Czechach nazwał to ludobójstwem. W innych państwach europejskich, w tym na Litwie, w Wielkiej Brytanii, też nazwano to ludobójstwem. A polscy dziennikarze zadają znak zapytania. Jest tak czy nie? No to może ci komuniści, znaczy wydźwięk tego jest taki, no może jednak ci komuniści chińscy mają rację, nie? No posłuchajmy ich. Zresztą na końcu jest takie, no że władze chińskie temu zaprzeczają. Znaczy taki obiektywizm rzekomy, no na Boga. Wyobrażacie sobie państwo, że oboza Auschwitz ktoś by tak napisał teraz?
Wywiad, który przed chwilą obejrzeliśmy, w tym wywiadzie wypowiadał się właśnie Mark Simon, wieloletni znajomy, przyjaciel, przedstawiciel założyciela Apple Daily, Jimmy'ego Laya, i powiedział on coś takiego. Wolność mediów jest fundamentem wszystkiego w wolnym społeczeństwie. Nie ma nic ważniejszego, nie ma nic, co by znaczyło więcej niż wolna i otwarta wymiana myśli, ponieważ dotyczy ona wszystkich części społeczeństwa. Pani redaktor, czy jest jeszcze jakaś szansa na odbudowanie tego w Hongkongu?
Znaczy wydaje mi się, że w najbliższym czasie to nie jest możliwe. Znaczy sama reakcja, znaczy co my możemy zrobić, prawda? No nie, tu by potrzeba było jakichś sankcji na Chiny. O, to by było coś, co na Hongkong jeszcze większe ograniczenia. One już są, ale no to wydaje mi się, że teraz należałoby uderzyć w Chiny, no ale widzimy, że no politycy wyrażają zaniepokojenie, krytykują to, ale to wszystko jest za mało, więc ja nie widzę szansy w najbliższych latach na to, że cokolwiek się zmieni. Dopiero mocne uderzenie w Chiny spowoduje, że zacznie się to zmieniać. Znaczy to widzimy, że sami Hongkongczycy tego w to nie wierzą, bo po prostu no, uciekają z Chin, wyjeżdżają, a ci, którzy nie mogą legalnie wyjechać, bo są już prześladowani, no to uciekają, więc sami wiedzą, że w najbliższym czasie to się nic nie zmieni. Dopóki nie będzie jasnej reakcji ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Zachodu, odpowiednich sankcji na Chiny, które zatrzymają to, to nie będzie, no, Hongkong, znaczy należy się z tym już pogodzić. Przez najbliższe lata Hongkong stanie się chińskim miastem. I podejrzewam, że dopóki w samych Chinach coś się nie zmieni, no to też nie zmieni się nic z Hongkongiem. Pytaniem jest tylko teraz, czy Hongkong jest ostatni, czy będzie coś, czy będą następne. No zawsze wielu ekspertów mówi, no dzisiaj Hongkong, jutro Tajwan, prawda? Czy to będzie znaczyło, że jeżeli dziś odpuścimy Hongkong, to pokażemy Hongkongczykom, że mogą, Chińczykom, komunistom chińskim, że mogą zająć Tajwan. No skoro mogliby Hongkong, Tajwan, no to nowym jedwabnym szlakiem mogą zajmować inne miejsca. Zresztą oni to taką miękką siłą za pomocą różnych wpływów w mediach, w edukacji starają się cały czas robić i nie zwracając na tą uwagę. No zgadzamy się na to, a my na to nie zwracamy uwagę, bo nie chcemy zwracać uwagę. Nie to, że nie zwracamy uwagę, tylko nie chcemy. Przypomnę jedną z ostatnich wypowiedzi ministra Rała, sformułował naszą politykę wobec Chin. Powiedział, żeby nie prowadzić do napięć z tym państwem. To jest nasza strategia. No jeżeli państwo, które wysyła coraz większą ilość szpiegów do nas, mamy panoszącą się agenturę, państwo, które mówi nam, że w relacjach gospodarczych to oni oferują win-win, a okazuje się, że mamy rosnący deficyt z handlami, w handlu z nimi, a nasze produkty, mamy problemy z wejściem na tamtejszy rynek. Jeżeli mamy Instytuty Konfucjusza, które prowadzą propagandę, ale także i działalność agenturalną. Jeżeli mamy państwo, które doprowadziło do ogromnej tragedii, do tego, że Polacy chorują i umierają w wyniku zakażenia chińskim wirusem, wirusem KPH, i my odpowiedzią naszą polityką, mówimy, że naszą polityką wobec tych Chin jest nie doprowadzić do napięć z tym państwem, no to znaczy, że na własne życzenie stawiamy się w roli ofiary, że będziemy ofiary, która będzie przez nich kontrolowana.
No właśnie, z jednej strony mamy, widzimy takie głosy, jak tutaj pani redaktor mówi o ministrze Rao, że nie chcemy tutaj dążyć do żadnych napięć z Chinami. Właśnie tak jak pani redaktor też mówi, media polskie no jakoś tak jakby zmiękczają ten przekaz o Chinach. No a z drugiej strony właśnie mamy takie głosy jak jak Mark Simon, któremu, jak zobaczyliśmy też w tej rozmowie, sytuacja Polski obca nie jest. No i właśnie, jakoś tak chyba trochę brakuje takich głosów w polskich mediach.
No to w polskich mediach na pewno. No to jest Amerykanin, który zna Hongkong bardzo dobrze, który był tam, działał, mieszkał, prawda, pracował, więc on zna na to miejsce. I to są ludzie, którzy nam powinni opowiadać o tym miejscu. Jeżeli jesteśmy zainteresowani poznaniem tego, jak funkcjonuje państwo chińskie, jak działają chińscy komuniści, jak chcemy zrozumieć, jak chcemy opracować dobrą strategię wobec tego państwa, no to musimy słuchać takich ludzi. My wolimy takich, co to wybielają działania partii komunistycznych. Takich głosów jak Mark Simon w polskich mediach nie ma. No, w momencie, kiedy dzieje się coś ważnego w Hongkongu, musicie państwo zajrzeć na telewizję, iść pod prąd, bo tam będzie wywiad z Markiem Simonem, w którym według mnie powiedział kilka bardzo ważnych rzeczy. Poza tym, że powiedział o tym, jaką rolę odgrywa wolność prasy, jak ważna ona jest, że bez tego nie ma po prostu zdrowego społeczeństwa, że ta wolność prasy jest ważna dla każdej sfery naszego życia. Ona jest ważna dla biznesu, ona jest ważna dla edukacji, ona jest ważna dla polityki. Także to nie jest tylko wolność mediów, to jest po prostu jeden z elementów zdrowego społeczeństwa. Ja pamiętam, jak kiedyś przeprowadzałam wywiad z Doris Liu, to jest reżyserka filmu W imię Konfucjusza, o instytutach Konfucjusza. Ona powiedziała, mówiąc o tym, dlaczego zajęła się tym tematem, no, bo wiedziała, że jej wolność akademicka jest jej bardzo bliska, wiedziała, że Instytuty Konfucjusza niszczą tę wolność akademicką. I wtedy powiedziała, że wolność akademicka i uczciwość to najważniejsze wartości w procesie edukacji. I ja na początku nie zwróciłam uwagi na to, że ona tę wolność akademicką, czyli także wolność wypowiedzi, połączyła z uczciwością, ale potem, między innymi będąc tutaj na Tajwanie, zrozumiałam, że nie ma zdrowego, uczciwego społeczeństwa, jeżeli w tym społeczeństwie ludzie nie mogą powiedzieć, co myślą. Bo jeżeli oni mogą powiedzieć, jeżeli możemy powiedzieć, co myślimy, to znaczy, że patrzymy na drugą stronę jako na stronę, której możemy ufać. To pastor czasem powtarza to, co ja mówiłam, że Tajwańczycy często spotykają się gdzieś w restauracji i mówią, że tam biznes to zrobią tak. O, ten oferuje tyle, drugi mówi, dobra, ja ci oferuję to. I właściwie nie ma żadnego tego dokumentu. I oni potem tak na słowo wierzą sobie. No ale to jest możliwe w społeczeństwie, którym jest wolność wypowiedzi. Wolność do prezentacji swoich własnych idei. Za tym idzie zaufanie. Za tym idzie wiara w to, że ta druga strona jest rzeczywiście uczciwa. Jest poczucie odpowiedzialności z tym także jest bardzo mocno związane. No, zobaczcie państwo, można sobie powiedzieć byle co. Można doprowadzić na przykład do zaostrzenia naszych relacji z byłą przedstawicielką przyszłą być może prezydent Białorusi. Można sobie opublikować ważne informacje na prywatnym koncie mailowym i nikt nie czuje się odpowiedzialny. Po prostu tak zdarzyło się. No. Zostaliśmy potem zaatakowani, czy nie zostaliśmy, to nie wiadomo, no ale w każdym razie nikt nie mówi, ale moja odpowiedzialność w tym jakaś chyba jest, prawda? No to się niestety dzieje w społeczeństwach, których nie ma wolności wypowiedzi, albo ta wolność jest w jakimś stopniu ograniczana. To jest ta jedna rzecz, którą on powiedział o tym, jak ważna jest dla zdrowego funkcjonowania społeczeństwa wolność wypowiedzi. Ale powiedział coś jeszcze ważnego. On powiedział o argumencie tyranów. Tyrani będą nam mówić, że no tak, ale tą wolność wypowiedzi to trzeba kontrolować jednak, no bo a to pornografia, a my możemy dodać, a może jakieś brzydkie słowo, a może skrytykujemy jakąś instytucję albo ważną osobę w państwie. To są argumenty tyranów. On to bardzo pięknie określił. Tak mówią tyrani, tak robią tyrani. I trzecia rzecz, która bardzo mi się, znaczy powiem, że uważam bardzo wartościową, ta definicja kolaborantów. Kiedy on powiedział, że będziecie słyszeć w Polsce biznesmenów, jakichś tam ekspertów, którzy mówią wam, nie, Polska jest słaba, my sobie bez Chin nie poradzimy, nie, Ameryka jest słaba, musimy współpracować ze Stanami z Chinami. Zachód jest w tej chwili stroną, która traci siłę, umiera, ginie, to Chiny są tą wschodzącą siłą. Mark Simon mówi, to mówią kolaboranci. Według mnie Świetne określenie. Mamy całą grupę ekspertów w Polsce, które nam opowiadają, jak to koniecznie musimy współpracować z Chinami, bo Polska sobie bez nich nie poradzi. My mówimy, że oni przekręcają, kłamią, to są jacyś lobbyści, a on powiedział, to są kolaboranci i to jest w sedno, po prostu w sedno trafił. To jest coś, co tak tych ludzi trzeba opisywać, to są kolaboranci.
Mamy już pierwsze głosy od naszych widzów, oczywiście za wszystkie bardzo dziękujemy. Marta mówi, wolne media, wolność słowa, komuniści uderzają w podstawy kolejny raz. I Tadeusz Marszałek dodaje, to tak jak u nas. Pastor Paweł Chojecki został skazany za mówienie niemiłych, w nawiasie prawdziwych, słów o prezydencie, rządzących i co najgorsze o KK.
No tak, sprawdźcie państwo, co się dzieje w innym państwie kontrolowanym przez komunistów, w Wietnamie. Tam właśnie wchodzi nowe prawo dotyczące mediów społecznościowych i dostawcy tych mediów społecznościowych mają zadbać, aby w mediach społecznościowych były tylko treści, które mówią, cytuję, promujące piękny krajobraz, ludzi i kulturę Wietnamu oraz rozpowszechniały dobre historie o dobrych ludziach. Krótko mówiąc, w żadnym wypadku, takie cukierkowe historyjki sprzedajmy, w żadnym wypadku nie można krytykować władzy. Jeden z obywateli Wietnamu skrytykował działania władzy na Facebooku i za to dostał 10 lat za wypaczanie działań i zniesławienie administracji ludowej oraz naruszanie interesów komunistycznej partii Wietnamu. No to my idziemy w kierunku Wietnamu właśnie, no.
Marcin Fryga jeszcze dodaje, jeśli ktoś mówi, nie doprowadzajmy do napięć, to znaczy, że się boi okazać swoje postawy. Czyli Polska się boi.
No, tak, i to mówi minister otwarcie. Znaczy, Chińczycy czytają przecież te media. To są doniesienia, które idą w różnych językach. Także w takich, które oni bardzo łatwo rozumieją, nawet jeżeli po polsku tego nie przeczytają. I oni od razu mają jasne tutaj wypisane, Polska będzie zawsze się cofać przed każdym uderzeniem chińskim. I to mówimy otwarcie. My naprawdę nie potrzebujemy cyberataków, żeby zobaczyć, jak słaba jest nasza polityka. No to czołowy dyplomata to mówi. No to jest coś, to jest jedno. A drugie, no... Wielu zagranicznych dyplomatów, bardzo często, którzy mają kontakty z Chińczykami, mówi to są relacje w internecie, napisane jest w wielu pracach, artykułach. W starciu z Chińczykami, zresztą to jest cecha komunistów, prawda? Oni tylko jeden język rozumieją, język siły. Więc jeżeli my zasiadamy do stołu, a oni wiedzą, że my mówimy, że będziemy się cofać, no to oni wiedzą z góry, że wygrają, że mogą narzucić cokolwiek chcą.
No właśnie, co jeszcze Mark Simon powiedział w tym wywiadzie, to zachęcił także, jak państwo słyszeli, do wysyłania listów do Jimmy'ego Laya. My oczywiście będziemy się włączać w tę akcję, was do tego zachęcamy. Niedługo podamy więcej szczegółów, jak można właśnie wysłać taki list do Jimmy'ego Laya właśnie ze słowami wsparcia. Tak jak Mark Simon powiedział, żeby po prostu okazać wsparcie Jimmy'emu Layowi, który obecnie siedzi w więzieniu. Pani redaktor, jakby pani zachęciła naszych widzów do dołączenia się do tej akcji.
To jest osoba 73-letnia, więc już osoba już starsza. Sam o sobie mówił, że jest dobrego zdrowia, ale to nawet psychicznie chyba na pewno nie wpływa na kogoś siedzenie w więzieniu i świadomość tego, że to nie są być może te 14 miesięcy, które dostał, tylko że może być także kolejne wyroki, może spędzić całe życie. Wszystko to, co Jim Lai miał, o czym mówił, że ma wspaniałą rodzinę, udany biznes i dobre zdrowie, teraz mu zostało odebrane. On nie może się spotykać ze swoją rodziną, no przynajmniej jest to ograniczone, nie może prowadzić jego biznes, został właśnie totalnie zniszczony przez chińskich komunistów, no a zdrowie, no 73-letni osoba w więzieniu, no, na szczęście jeszcze nie chińskim, no ale no, w więzieniu, to też nie wróży dobrze, więc on potrzebuje, myślę, takich naszego wsparcia. Nie jest po prostu takie, wystarczy mu powiedzieć, że jesteśmy z nim, modlimy się za niego, nie przekazywać treści politycznych, żeby nie robić problemów. Po prostu potrzebuje naszego wsparcia. To jest bardzo ważne, to jest najważniejsze, ale jest też druga tutaj, wydaje mi się, ważna sprawa. Chińskie komunistyczne władze zobaczą, jakie wsparcie ma ten człowiek z całego świata. To jest bardzo ważne. Dlatego myślę, że warto będzie też, jak już rozpoczniemy tę akcję, się do niej przygotowujemy, teraz się będziemy do niej przygotowywać, to żeby pomyśleć, żeby to nie była tylko akcja z Polski, żebyśmy namawiali naszych znajomych za granicą, żeby także wysyłali, żeby To więzienie zostało zalane listami z całego świata. Komuniści zawsze boją się, jak widzą, że ktoś jest popierany za granicą i takich ludzi, opozycjonistów, traktują lepiej. Tej pomocy dziś bardzo potrzebuje Jim Lai, więc to może być coś, co mu pomoże, także w takim znaczeniu, no takim fizycznym wręcz. Więc choć z tego powodu także warto tę pomoc udzielić mu po prostu.
Anglojęzyczny wywiad, wersję anglojęzyczną tego wywiadu niedługo będziecie mogli znaleźć na naszym kanale, także już teraz zachęcam, gdy ona się ukaże, abyście właśnie przesyłali ją swoim anglojęzycznym znajomym. Pani redaktor, jeszcze jedno pytanie ode mnie, tak w kontekście właśnie sytuacji Apple Daily. Jakie miałaby pani redaktor przesłanie dla polskich mediów w tym kontekście?
Z jednym wywiadów Mark Simon przywołał film z Johnem Wayne'em, film Człowiek, który zabił Liberty Valance. To jest taki stary western. On nie podał cytatu, ale mówił, że tam jest mowa także o mediach. Rzeczywiście jeden z bohaterów prowadzi media, on tam kończy tragicznie. Ale jest takie zdanie, które ten bohater wypowiada, które według mnie opisuje misję mediów i dziennikarzy. To zdanie, tak w tłumaczeniu moim, brzmi mniej więcej tak. Ten człowiek, ten charakter filmowy mówi, co on robi, on jako prowadzący gazetę. Jestem twoim sumieniem, jestem nieustającym małym głosem, który grzmi w nocy. Jestem twoim psem stróżującym, który wyje na wilki. To jest misja dziennikarzy. Bez względu na to, w jakim systemie żyją, bez względu na to, jaką władzą, z jakimi politykami im się przychodzi zmierzyć, oni mają służyć społeczeństwu, mają być jego strażnikiem, to znaczy mają mówić, co im zagraża. I to jest misja dziennikarzy, a nie klaszczenie i wybielanie polityków. Takich polityków, którzy uważali, że media, wolność jest tylko dla tych, którzy myślą podobnie jak ja, no to są Stalin, to są Goebbels, to jest Xi Jinping. Nie, wolność jest dla każdego, także dla tego, a może przede wszystkim dla tych, którzy mają ode mnie inną opinię. I dziennikarze powinni także tego pilnować. Także ja bym chciała zobaczyć dziennikarzy, którzy poprą media, które są w Polsce, i dziennikarzy, i wydawców, którzy są w Polsce teraz prześladowani. Tak na przykład Idź Pod Prąd, czy pastora Chojeckiego. No ale widzimy, że to się nie dzieje. No, apelowałabym o większą odwagę po prostu i przypomnienie sobie, czym jest ich misja. Ale skoro ich na to nie stać, nie szkodzi. Kiedy Mark Simon przypomniał ten film, to mi to zdanie od razu się skojarzyło z telewizją Idź Pod Prąd. Tak, telewizja Idź Pod Prąd jesteśmy właśnie takim psem stróżującym. Pokazujemy, skąd przychodzi ten zły wiatr, i będziemy pokazywać. I to jest zadanie nasze, czyli my gnamy dalej, a państwo, którzy oglądacie, wspierajcie telewizję Idź Pod Prąd i po prostu podawajcie także dalej te programy. To jest jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, nie oglądając się na innych. I my dziś jesteśmy w tej lepszej sytuacji, że możemy działać. Jesteśmy w lepszej sytuacji niż dziennikarze Apple Daily. Nadal możemy działać. I nadal będziemy tym małym, nieustającym głosem, który mówi o zagrożeniach.
Pani redaktor, serdecznie dziękuję za te słowa. Chciałabym poruszyć krótko jeszcze jeden temat podczas dzisiejszego programu. Tajwan otrzyma decyzją Litwy szczepionki przeciw koronawirusowi. Oczywiście pojawiły się głosy od prezydenta Tsai Ing-wen wdzięczności. Politycy litewscy właśnie potwierdzili tę informację. Pani redaktor, właśnie jak Tajwan reaguje na tę wiadomość?
No oczywiście jednym z krajów, które jest we wszystkich mediach, jest w tej chwili Litwa. Litwa nie mogła sobie zapewnić lepszej reklamy, niż zrobiła, dając 20 tysięcy szczepionek to nie jest dużo, ale to jest bardzo dużo dla Tajwańczyków, bo to jest dla nich przede wszystkim ogromne serce. Jedna z firm tajwańskich, zresztą znana tak, z takich bardzo jej prowadzący, jest uważany za takiego tajwańskiego patriotę, wysyła, zdaje się, kontener produktów, które produkuje dla Litwinów, żeby im za to podziękować. A Litwa zrobiła to dlatego, żeby podziękować za maseczki, które dostała od Tajwańczyków. Także piękny gest pokazuje i mówią też ich władze, że robią to dlatego, że państwa, które wyznają podobne wartości, a więc właśnie znowu mówimy o wartościach, prawda? Te wartości co chwila się gdzieś wracają. Mark Simon o tym mówi. Wartością jedną z nadrzędnych jest właśnie ta wolność wypowiedzi, wolność słowa. Mówiono o tych wartościach na G7, na szczycie NATO. Mówią o tym właśnie litewscy politycy, że mamy się łączyć właśnie z innymi państwami, patrząc na te wartości, a nie na to, czy ktoś kupi nasze jabłka, czy nie. I Litwa właśnie taką drogę wybrała. I no, wszystkie media, jakie państwo dziś otworzycie na Tajwanie, są po prostu pełne informacji o tym, o Litwie, co tam jest, co można kupić, dlaczego warto zwiedzać ten kraj, jak już tylko będą w pełni otwarte. Także normalnie za reklamę się płaci, prawda, ogromne pieniądze. No więc Litwini sobie taką reklamy zapewnili właśnie tym dobrym sercem. I ja się bardzo cieszę, biję brawo dla nich, ale no jest mi smutno, że Polska, która dostała więcej maseczek, nie jest w stanie zdobyć się na jakiś gest. Chociaż wiem, że pewne rzeczy dostarczyliśmy. Jakaś jedna prywatna firma, zdaje się, jakiś sprzęt dostarczała. Szkoda, że to nie było odpowiednio nagłośnione. No ale fajnie by było właśnie, żeby to zrobić tak, jak zrobiła. To było takie dla miasta Tajpej, zdaje się, to było. I nie było to specjalnie nagłośnione. No warto by było zrobione to tak, jak zrobili Litwini. To tamtejsi politycy o tym powiedzieli. Oni po prostu mają jaja.
No i właśnie, a jaka w tym lekcja znowu dla Polski?
Ja myślę, że potrzeba jakiegoś opamiętania, dlatego że my jeździmy, nasz minister spraw zagranicznych przed szczytem NATO, przed szczytem G7 leci do Pekinu, gdzieś w Turcji na jakimś spotkaniu opowiada, że my się będziemy teraz tulić, chować głowę w piasek przed Chińczykami. Nie potrafimy, nie mamy takich ludzkich odruchów. No jeżeli ktoś nam pomógł, to kiedy słyszymy, że ten ktoś jest w tarapatach, no to staramy się jakoś pomóc. Czasem to może być nawet tylko i wyłącznie słowo, wsparcie słowne, ale no nigdzie takich gestów po prostu nie ma, za to jest pełno gestów, które pokazują, że my jesteśmy wpychani w wschód, ten bliższy nam Rosję i w tę daleką Chiny, no, dwa państwa, które z sobą ściśle współpracują. No więc ja myślę, że przede wszystkim potrzeba jakiegoś opamiętania, bo myślę, że większość Polaków sobie nie zdaje, że to, co robią w tej chwili nasi rządzący, zwłaszcza nasza dyplomacja, jest ogromnie niebezpieczne. Wchodzimy w różnego rodzaju niepotrzebne konflikty z naszymi sąsiadami. Przypominam, że ten wyjazd ministra Rała odbył się mniej więcej zaraz po tym, jak Litwa ogłosiła, że występuje z tej chińskiej inicjatywy 17+1 i apeluje do innych państw, które są w tej inicjatywie, czyli także do Polski, żeby w niej nie uczestniczyli. A myśmy na to odpowiedzieli, wypięliśmy się na ten apel i polecieliśmy do Chin. Także opamiętania, chociaż powiem szczerze, że nie wierzę, że tej ekipy to opamiętanie może nastąpić. Znaczy wydaje mi się, że jest po prostu nastawienie na współpracę i takie w tej chwili urabianie Polaków między innymi takimi materiałami tam o Tybecie, o tym znakiem zapytania, czy tam w ogóle są łamane prawa człowieka. Urabianie Polaków, że te Chiny to może wcale nie są takie złe państwo i że to może być kierunek, w którym powinniśmy iść.
Pani redaktor, serdecznie dziękuję za dzisiejszy komentarz. I mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia.
Za chwilę ruszamy z tą akcją listów do Jimmy'ego Laya ze wsparciem. Myślę, że to będzie coś wspaniałego, coś naprawdę bardzo wartościowego. I powiem szczerze, że będę także z tego się cieszę, że to z Polski wychodzi. Że chociaż jest jedno środowisko w Polsce, które potrafi się zachować tak, jak trzeba.
Oczywiście śledźcie nasze programy, nasze media społecznościowe. Będziemy już wkrótce informować o szczegółach tej akcji. A tymczasem jeszcze co dzisiaj. Zbliża się koniec miesiąca, więc już teraz zachęcamy Was do wsparcia naszej telewizji. Jak co miesiąc chcemy przekroczyć 1000 gitar, czyli 1000 osób wspierających nas. Więcej informacji możecie znaleźć na idźpodprąd.pl/wsparcie. Przypominamy, że nasza telewizja funkcjonuje tylko dzięki waszej ofiarności. Już z góry dziękujemy za wszystkie gitary i wkrótce będziemy mogli podać także już konkretniejsze informacje, jak sytuacja wygląda obecnie. Jeśli chodzi o dzisiejszą ramówkę, o 18:00 Idź pod prąd dogrywka, o 20:30 studium Ewangeliana. A teraz po programie proszę o hymn, nieoficjalny hymn Hongkongu. Został skomponowany właśnie przez protestujących Hongkończyków około 2 lata temu. Bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie zwrócić szczególną uwagę na tekst tego hymnu. Po tym pomyśl dziś pastora Chojeckiego, proroctwo dla Marii, które codziennie spełnia się w Polsce, a także kartkę z kalendarza Piotra Setkowicza i na koniec poproszę o piosenkę Krzyk. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.
Chciałem was dzisiaj nieco poruszyć. Poruszyć proroctwem, które zostało w Biblii powiedziane do Marii, Matki Jezusa. Proroctwem, które każdego dnia spełnia się dzisiaj w Polsce. Proroctwem, którego prawdziwość możecie nawet sami przetestować. Oto ono. Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, Symeon, stary, bardzo pobożny Żyd, mówi do Marii o Jezusie. Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadł. Czy sekty jesteś, to masz szczęście. Jak będzie gorzej, to jeszcze parę bluzgów usłyszysz. Zobaczcie, jak to proroctwo do Marii wypełnia się w naszym narodzie.
Czerwca 1575 roku w Krakowie doszło do kolejnego tumultu skierowanego przeciwko protestantom. W zamieszkach uczestniczyli głównie studenci Akademii Krakowskiej oraz miejskie pospólstwo. Początkowo tłum próbował zaatakować zbór i szkołę protestancką, które mieściły się na ulicy Świętego Jana, ale został odparty. Wtedy ludzie skierowali się w kierunku przedmieścia Wesoła. Leżało ono na obszarze dzisiejszej dzielnicy Grzegórzki. Znajdował się tam protestancki cmentarz. Według relacji Andrzeja i Wojciecha Węgierskich oraz Krzysztofa Trecego, uczestnicy tumultu najpierw zniszczyli ogrodzenie cmentarza, a potem zaczęli rozwalać groby i wyciągać z nich zwłoki. Włóczyli potem ciała po mieście, stawiając je czasem pod jakimś murem, najczęściej nogami do góry. Między innymi sprofanowali w ten sposób zwłoki zmarłego niedawno wojewody krakowskiego Stanisława Myszkowskiego. W tym czasie nie było w Krakowie króla Stefana Batorego i to prawdopodobnie ośmieliło uczestników i organizatorów tumultu. Podczas poprzedniego najścia na zbór, które odbyło się 12 maja, król zareagował zdecydowanie. Straż zamkowa chroniła zbór i szkołę przez następne 4 tygodnie. Ten tak zwany tumult cmentarny był dowodem, że podsycana przez kapłanów, zwłaszcza jezuitów, nienawiść katolików do protestantów w Polsce rośnie. Ataki na budynki zborowe i prywatne domy protestantów zdarzały się już wcześniej, ale zmarłych do tego czasu pozostawiano w spokoju. Od tego czasu zaczęły się napady na kondukty pogrzebowe, a przypadki niszczenia grobów protestanckich i profanowania zwłok powtarzały się.